wyjścia Polski z unijnego systemu ETS. Eksperci ostrzegają przed bankructwem elektrowni i lawiną unijnych kar.
Ta religia klimatyczna Unii Europejskiej uderza wprost w całą naszą gospodarkę i we wszystkich Polaków. Dlatego projekt ustawy.
Wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim.
A zatem, czy to realny plan, czy tylko taki polityczny blef? Szczegóły już za chwilę w relacji Anny Rokicińskiej. A po 16.30 zajmiemy się problemem, który teoretycznie powinien być bardzo przyjemny. No bo mamy duży wybór, to fakt. Tyle, że 100 filmów na Netflixie kończy się czasem tym, że nie oglądamy żadnego. W sklepie kilkadziesiąt wersji tego samego produktu, w internecie tysiące ofert, a w życiu nieustanne pytanie. Może istnieje coś lepszego?
Idea, że nielimitowana możliwość wyboru jest czymś dobrym dla człowieka, jest błędnym założeniem.
Pomijmy sobie lata 80., lodziarnie i 3 rodzaje lodów. I człowiek mógł zakupić 3 gałki, był zachwycony, bo miał 3 gałki lodów i właściwie bez względu na to, czy kupił czekoladową, śmietankową i truskawkową, czy w odwrotnej kolejności, to wychodził jako człowiek sukcesu.
A dlaczego im więcej możemy wybrać, tym trudniej nam być zadowolonym z tego, co ostatecznie wybraliśmy? Sprawdzała Olga Bobienko i podzieli się z Państwem wynikami swojego śledztwa jeszcze przed godziną 17. A po 17 przeniesiemy się w góry, bo wraz ze wzrostem temperatury na szlakach w ostatnich dniach wyraźnie spadł poziom czegoś zupełnie innego, czyli zdrowego rozsądku.
Często było tak, że się mnie pytali, jak to wygląda, to tamto. No a potem wychodziło, że kolega mu powiedział, a no co ty wiesz, przewodnika se brał na takie rysy, a wyjdź rano, to ty ogarniesz. Przewodnik to nie tylko jakby zapewnienie bezpieczeństwa.
Tak jak teraz mijałem na Orlej Perci ludzi w takich niskich trampkach, nazwijmy to, z twardą podeszwą jak skała, która się ślizga na tych skałach i naprawdę łatwo się w takim sytuacji pośliznąć i się rozwalić, czy sobie rozwalić łeb, tak? Buty można kupić za 200-300 zł, które naprawdę posłużą nam sporo czasu.
Dlatego Kacper Badura przygotował dziś dekalog bezpiecznego turysta, sprawdził, jakie kłopoty najczęściej fundujemy sobie w górach zupełnie na własne życzenie. A ja zaprosiłam do rozmowy Macieja Ciesielskiego, alpinistę, przewodnika wysokogórskiego, a także ratownika TOPR. A porozmawiamy sobie o tym, czy dzisiaj największym wyzwaniem w górach nadal jest natura, a może człowiek, który dzięki aplikacji, dzięki GPS-owi, dzięki lepszemu sprzętowi po prostu uwierzył, że potrafi nad tą naturą zapanować. No i jeszcze jedno pytanie na później. Aktorka? Brzmi zwyczajnie. Chirurżka? Już nie dla wszystkich. Dlaczego?
Społeczeństwo widzi potrzebę uaktualnienia języka dotyczącego pracy i to, w jaki sposób mówimy o stanowiskach.
Feminatywy są zupełnie naturalne dla rodzimego systemu językowego. Uspójniają go, pozwalają na bardziej precyzyjne opisywanie rzeczywistości.
Dlatego Olga Bobienko opowie o najnowszych badaniach dotyczących feminatywów, a później Anna Rokicińska i dr Anna Pięcińska, filolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, sprawdzą, czy żołnierka, chirurżka i gościni, na przykład oczywiście, rzeczywiście są współczesną nowomodą. Uprzedzam, historia polszczyzny może tutaj sporo namieszać. A to wszystko przygotowuję dziś dla Państwa. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz, Diana Giurow i Ksenia Maciczak. 11 minut po godzinie 16, no to poniedziałek powoli przestaje być początkiem tygodnia, a zaczyna być po prostu popołudniem.
Coś pojąć z tego, co dzieje się co dnia. Tak się staram odnaleźć zagubiony ślad. Wiem, straciłem tyle cennych lat. Śpiąc, przeczuwam coś, coś pojawia się i nic, zdaje mi się coś. Chyba znów zaczynam śnić, a nie chcę. Mija noc, za oknami szumi miasto i wstaje nowy dzień.
Wszystko, czego pragnę.
Tilt i 13 minut po godzinie 16. Bardzo się cieszę, że już Państwo uruchomili naszą skrzynkę pocztową. To dzięki panu Markowi oczywiście. Popołudnie Małpa Nowy Świat Online. Diana jeszcze nie daje znać, że Państwo dzwonili, ale to się w każdej chwili może zmienić. 224-280-280. Za to pełną gotowość widzę także w naszej grupie patronackiej, za którą oczywiście bardzo dziękuję. I zapraszam, zachęcam oczywiście do godziny 19. A my zaczynamy od pytania. Gospodarczy bilet w jedną stronę, czy może polityczny blef? Prawo i Sprawiedliwość rzuca rękawice Brukseli i szykuje sejmową bombę. A ta bomba to projekt ustawy o natychmiastowym wyjściu Polski z systemu ETS. ETS to w skrócie taki europejski system, który zanieczyszczanie środowiska zamienił w towar. Sprawia on, że puszczenie w atmosferę każdej tony dwutlenku węgla kosztuje potężne pieniądze. Politycy PiS alarmują, unijny handel emisjami wykrwawia nasz przemysł i winduje rachunki za prąd do absurdalnych poziomów. No to pytanie, czy to realny plan ratunkowy dla gospodarki, czy jedynie może wakacyjny teatr polityczny? Kulisy tej sejmowej batalii sprawdza dziś dla Państwa Anna Rokicińska, która razem ze mną w studiu. Cześć Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry.
No to powiedz, czy z unijnego systemu klimatycznego w ogóle da się wypisać na własnych warunkach?
Znaczy wszystko się da. Ale od razu chcę.
Ale od razu wychodzimy z Unii, rozumiem?
No to tak zmierzam, ale najpierw chciałam trochę też o wakacjach i będę też o tym mówić, bo to też jest ciekawe, kto jest aktywny w czasie, gdy parlamentarzyści mają wolne, a kto jest mniej aktywny. No i wychodzi na to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są aktywni. Więc
nie robią sobie wakacji, a raczej wykorzystują te wakacje do tego, żeby przemycić jakiś swój przekaz, rozumiem?
Dokładnie, zmonopolizować ten przekaz.
Właśnie.
To jest, wyjście z ETS to nie jest zupełnie nowy pomysł PiS. Teraz może inaczej, bo przybrał kształt projektu ustawy w sprawie wyjścia z ETS, czyli z europejskiej polityki klimatycznej dopuszczającej handel emisjami gazów cieplarnianych. Taki właśnie projekt jest w tak zwanym planie Czarnka. Jak mówił poseł i kandydat na premiera Przemysław Czarnek, to efekt skandalu, czyli niedopuszczenia do referendum proponowanego przez prezydenta. Ale w grę wchodzą też inne argumenty, o czym mówił sam kandydat na premiera.
Ta ustawa bazuje na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, o którym już wielokrotnie mówiliśmy z czerwca 2025 roku, który to Trybunał jednoznacznie stwierdził, że Unia Europejska nie miała w zakresie swoich kompetencji traktatowych możliwości podejmowania decyzji z 2015 roku większością w ramach Rady Unii Europejskiej, a obowiązek w tym zakresie to jest obowiązek podejmowania decyzji jednogłośnie. Odejście od tego sposobu podejmowania decyzji jest przekroczeniem uprawnień Unii Europejskiej. W związku z powyższym wszystko, co jest efektem, również ten handel uprawnieniami do emisji CO2, spekulacyjny handel z udziałem instytucji finansowych, który doprowadził do zwiększenia cen uprawnień do emisji CO2 z poziomu najpierw 8 euro do dzisiaj już 80 paru euro, a według ekspertów 120 euro to już jest niebawem, a nawet więcej, to powoduje drożyznę niebywałą. Ta religia klimatyczna Unii Europejskiej uderza wprost całą naszą gospodarkę i we wszystkich Polaków. Dlatego projekt ustawy.
I teraz takie oto krótkie kalendarium. System handlu emisjami został przyjęty przez Unię Europejską jeszcze w 2003 roku, kiedy Polski w Unii jeszcze nie było. W tym samym roku rząd Leszka Millera podpisuje traktat akcesyjny w kwietniu, a pół roku później przyjmuje dyrektywę o ETS i wtedy wciąż jeszcze nie jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Stajemy się nim 1 maja 2004 roku i rząd Marka Belki wdraża tę dyrektywę. W 2007 roku rząd Jarosława Kaczyńskiego zgadza się na unijne cele klimatyczne. Przez dwa następne lata rząd Donalda Tuska negocjuje wyjątki dla Polski, czyli okres przejściowy, w którym Polska nie musiała płacić za prawa do emisji. Kolejny rząd Ewy Kopacz w 2014 roku akceptuje ostrzejsze cele klimatyczne na 2030 rok. Rok później sprzeciwia się ograniczeniu liczby uprawnień. No i w latach 2016-2018 rządy Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego próbują zablokować reformę ETS. Jednak bezskutecznie. Obecny rząd Donalda Tuska doprowadza do rewizji ETS-2, no bo to już za chwilę, czyli unijnego systemu opłat klimatycznych. To taka krótka historia, ale jej konsekwencją jest fakt, że aby wyjść z ETS, musielibyśmy opuścić Unię Europejską i żadne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego tego nie zmienią. Wiedział o tym premier Mateusz Morawiecki, którego na jednej z konferencji zacytował premier Donald Tusk. To było w marcu bodajże.
Ja pozwolę sobie tylko zacytować byłego premiera PiS-u, pana Morawieckiego, i to z niedawna, z 2023 roku, kiedy mówi: wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim. To proponują ci, którzy nie mają wiedzy albo mają złą wolę w tej kwestii. To tyle, jeśli chodzi o komentarz byłego premiera pisowskiego wobec tych wszystkich głosów pochodzących właśnie dzisiaj z PiS-u o tym, żeby Polska wycofała się z umów europejskich.
To jeszcze przypomnijmy, co w tym samym czasie, czyli też w marcu, o ETS mówił Mateusz Morawiecki, bo jest to zgoła odmienne od zacytowanego zdania.
Zatrzymać szaleństwo Brukseli, zawiesić natychmiast podatek ETS. Buduje koalicję w Europie, aby większość państw zaczęła w ten sposób myśleć, bo w przeciwnym razie nie tylko polski przemysł, ale cały europejski przemysł ulegnie zniszczeniu. Musimy walczyć razem o to, żeby polityka przemysłowa Europy wreszcie oparta była o zdrowy rozsądek, a nie postawiona na głowie.
No i ja właściwie nie wiem, co obecnie o ETS myśli były premier Mateusz Morawiecki, bo jak wiemy, jest teraz bardzo prorozwojowy. Rozwojowy plus nawet, powiedziałabym.
Więc może się tutaj coś zmienić, jeżeli chodzi o...
No, jak wiesz, jakoś ostatnimi czasy zmienia zdanie w odniesieniu do swoich własnych decyzji w czasach, gdy był premierem. Teraz to on wspiera kobiety na przykład, czy mówi, że Kurski w telewizji to była porażka, zła była też polityka mieszkaniowa i tak dalej, i tak dalej. No więc ciekawe, czy ETS jest w pobliżu tej puli, znaczy jest w tej puli błędów. Też się tak zastanawiam. Były premier był aktywny w weekend, bo spotkał się z ludźmi w Jagodnie. PiS też dziś miało dwie konferencje prasowe. Lewica jeździ po Polsce, a marszałek spotykał się z szefem parlamentu Ukrainy bodajże. I też spotyka się z wyborcami, tylko jakoś cicho o Koalicji Obywatelskiej, a do wyborów rok, przypomnijmy. I zastanawia mnie ta polityka, bo sondaże nie są zbyt łaskawe dla tej partii. I raczej no, trudno by tu było według nowych sondaży zbudować jakąkolwiek większość. To teraz... Zmieńmy trochę temat i taką małą przejściówkę mam, którą wykorzystam, żeby do tego właśnie tematu nawiązać i gładko przeprowadzić.
Jak ci na imię?
Rysio. Ryszard.
Ryszard. Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
No, widocznie prezes Jarosław Kaczyński uznał, że nie wszystkie Ryśki i złożył wniosek o zawieszenie Ryszarda Czarneckiego w prawach członka PiSu. Wniosek...
Ojej.
Wniosek dyscyplinarny w tej sprawie złożył sam on, czyli pan prezes. A cóż tak strząsnęło prezesem? Otóż kontakty Czarneckiego z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, a ironicznie parafrazując dalszy, właściwie to wcześniejszy fragment filmu Miś, Ryszard bynajmniej nie Ochucki, a Czarnecki przechodził z tragarzami i trafił na konferencję zorganizowaną przez Grzegorza Brauna. I to było w Parlamencie Europejskim. Tak się biedaczysko zaplątał, że trafił aż za stół prezydialny, no i efektem jest zawieszenie, bo przypomnę opinię prezesa o Grzegorzu Braunie Konfederacji Korony Polskiej.
Mowy nie ma o żadnych sojuszach z partią Brauna. To jest partia z jednej strony całkowicie niepoważna, no tam są różne jaszczury i tym podobne, to chyba trzeba powiedzieć osoby, bo nie wiem, czy to jest osoba, czy to jest tylko jaszczur, bo trudno mi powiedzieć. No ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy, ludzie no z równowagą psychiczną być może jest jakiś kłopot. Ludzie, którzy przecież siedzieli w więzieniu z oskarżeniem o szpiegostwo na rzecz Rosji. No, mówię tutaj o jakim Piskowskim. I wielu innych ludzi, których w polskim życiu publicznym w ogóle nie powinno być. No i to, że my mamy z nimi współpracować, no to byłoby i kompromitujące, i całkowicie dysfunkcjonalne.
Ja nie wiem, jak jest z równowagą psychiczną u Ryszarda Czarneckiego. Ty coś wiesz?
Nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, jak to jest w przypadku prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że wszystko i tak się okaże po wyborach i jak trzeba będzie koalicję z kimś zawiązać po to, żeby rządzić. To moim zdaniem te słowa wypowiedziane tutaj i usłyszane
mogą się... Zapomniałam policzyć, w ilu partiach politycznych był Ryszard Czarnecki. I tak się zaczęłam zastanawiać, że on zawsze trafia do takiej, która... dość sporo kandydatów przepycha przez listy, tak
myślisz,
powiem.
To ja sprawdzę w międzyczasie.
No to ja przypomnę, że to była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z lutego i prezes miał wtedy jeszcze dobry humor. Teraz chyba już mu jednak nie do śmiechu, bo sondaże mówią o jakichś 17% na rok przed wyborami. To jednak nie najlepszy prognostyk. Nie przeszkadza to jednak marzyć prezesowi o przejęciu władzy, bo w ramach miesięcznicy smoleńskiej pojawiła się taka oto wypowiedź, nie tylko o tym po co są te miesięcznice.
Nie tylko po to, by oddać hołd poległym, zamordowanym przez zbrodniczy reżim Putina w Smoleńsku. Tutaj przychodzimy i żadne wrzaski lumper proletariatu tego nie zmienią. Jestem pewien, że przyjdzie dzień zwycięstwa i ukarania tych, którzy tutaj są, ale przede wszystkim ukarania tych, którzy na to pozwalają i ukarania tych, którzy za tym wszystkim, za tą zbrodnią stali. Rosja jest poza naszym zasięgiem, ale tych w Polsce złapiemy i ukarzemy.
To
tych, którzy tutaj są. Tak, już ci odpowiem. Tych, którzy tutaj są, czyli co, Jarosław Kaczyński ma na myśli też siebie? Bo on też tam stoi.
A raczej wątpię.
Aha, okej. Okay. No to...
Lumpen proletariat, tylko przypomnę.
A wracając do Ryszarda Czarneckiego, źródła internetowe podają 4 ugrupowania i przyznam ci szczerze, że ja sama o jednym zapomniałam i tutaj też się państwu przyznaję.
AWS, Samoobrona i...
Unia Polityki Realnej, okay. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Samoobrona. Widzisz, o tym zapomniałam, że w Samoobronie też był, no później Prawo i Sprawiedliwość.
A ja go pamiętam z tym biało-czerwonym krawatem pod szyją.
A widzisz, jakoś mi się zatarł w pamięci. Ciekawe,
pamiętam też pewne sandały na stopach ze skarpetami, ale to już zupełnie inny wątek. W tle pojawiły się oczywiście okrzyki kłamca, no ale tak mnie zaczęło zastanawiać, bo już dawno nie słyszałam właśnie tego słowa. Chodzi mi o lumpen proletariat. Czy pamiętasz z historii, co ono oznaczało?
Przypomnij.
No, proletariat to wiesz.
No wiadomo.
Wiadomo. A lumpen? No, ten biedniejszy proletariat. Pojęcie to stworzyli Karol Marx i Fryderyk Engels i oznaczało osoby nieprodukujące legalnie dóbr. W teorii marksistowskiej zaliczano do niego między innymi żebraków, złodziei, oszustów, alfonsów i prostytutki. No milutko, co nie?
Bardzo nawet.
No, to ja jeszcze dorzucę, że kto nie jest z nami, jest przeciwko nam i na tym zakończę.
Anna Rokicińska o polityce. Dzisiaj pan Piotr napisał, daliby od siebie odpocząć, chociaż w sierpniu. Rozumiem, że do pierwszej części
twojego wystąpienia. Ojej, a co ja bym wtedy robiła? Znaczy, a i co by Klaudiusz potem robił, jak wróci?
A to dopiero za tydzień, ale mam wrażenie,
ale
że...
Ale mają chyba do końca sierpnia, jak dobrze pamiętam.
Aha, ale sezon ogórkowy w polityce chyba właśnie zaczyna się od tego poniedziałku.
No chyba nie dla wszystkich jest to sezon ogórkowy, jak tak patrzę na te niektóre ugrupowania.
Aha, no to ustaliłyśmy na początku, że niektórzy będą próbowali tę przerwę wakacyjną jakoś wykorzystać. Natomiast wracając jeszcze do ETS-u, wiesz co, tak się zastanawiam, bo może zamiast budować polityczne barykady, Polska mogła, a nawet powinna wykorzystać te miliardy z Brukseli na własną transformację energetyczną.
Powinna była, bo to już chyba trochę czas...
I dzisiaj zamiast biadolić tutaj i opowiadać farmazony po prostu, których wszyscy słuchamy, to
jak
można
wiemy,
by było zupełnie o czymś innym opowiedzieć.
Chyba energia z fotowoltaiki jest tą najtańszą, albo z wiatru. Już teraz eksperci raczej mówią, że ta pochodząca ze źródeł odnawialnych jest tą tańszą.
Pani Małgorzata jeszcze napisała, jak zwykle Prawo i Sprawiedliwość kłamie w sprawie ETS. Polska dostała mnóstwo kasy, o widzisz, na przekształcenie gospodarki z węglowej na zieloną, to prawda. Czyli jak zwykle kasa
nie wiadomo, gdzie ona była.
Unia Europejska daje, a my z tych pieniędzy nie skorzystaliśmy, bo je na przykład przejedliśmy. Okej, a teraz niech się Unia nie wtrąca. No nie, to się właśnie będzie wtrącać i ma do tego prawo. No, traktaty unijne nie znają pojęcia częściowego wyjścia. To już ustaliłyśmy na początku. W związku z tym, poza, nie wiem, całkowitym opuszczeniem wspólnoty, czyli polexitem, nic tutaj się raczej
dzieje
nie wydarzy.
W Wielkiej Brytanii na przykład. Mm-hmm. Mm-hmm.
No to tak, wracając oczywiście do początku twojej relacji i do tego, co wybrzmiało z ust Przemysława Czarnka. Anna Rokicińska, bardzo ci dziękuję, chociaż się nie żegnamy, bo Ania oczywiście wróci w trzeciej godzinie popołudniowego spotkania. Tak
nieco
ci przypominam na wypadek, gdybyś
zapomniała. Może przyjemniejszą nieco.
A wiesz co, a tutaj już się ten wątek nawet pojawia, jeżeli chodzi o feminatywy, bo wyobraź sobie, że zapowiadając ten temat, użyłam sformułowania, które kiedyś bardzo państwa poruszyło. Ono się pojawiło na skutek zaproszenia chirurżki do naszego programu i faktycznie pani doktor tak sobie życzyła, żeby się tak zwracać do niej na antenie. Ale Wolfgang pyta, a czemu nie chirurgini? Końcówka ini jest w języku polskim dłużej i jest osłuchana w wielu frazach. Na przykład mistrzyni i jest łatwiejsza w wymowie, więc dla sceptyków będzie dużo łatwiejsza do akceptacji niż łamacz językowy w postaci końcówki rżka.
Tylko, że tam jest G, a tutaj jest RZ, jak dobrze pamiętam. A G się wymienia na rzecz z kropką.
Ale no to słuchaj, jest to jeden temat też, jeden wątek do dyskusji z panią doktor po godzinie 18.30. I jakie feminatywy mogą się pojawiać i jakie faktycznie jesteśmy w stanie bardziej przyjąć,
gdzie powinniśmy sięgać, żeby je prawidłowo przywrócić do życia, że tak to ujmę.
No dobrze, ale to w trzeciej godzinie. Nie będziemy o wszystkim teraz państwu opowiadać. Zapraszam cię, Aniu, 16.29. Oczywiście za chwil kilka. Sprawdzimy, co w prognozie pogody. Na naszym zegarze. Pan Konrad napisał chirurżka, ale pani doktor, widzę tutaj pewien brak konsekwencji. Ale chirurżkę życzyła sobie pani doktor. To moja pani doktor, a chirurżka pani doktor, która była gościnią, więc tutaj żadnej konsekwencji nie było. Po prostu każdy z nas używa takiego sformułowania, jakiemu łatwiejsze, wygodniejsze. I chyba na tym to wszystko polega. Ale panie Konradzie, wrócimy do tego tematu oczywiście w trzeciej godzinie popołudniowego spotkania. Natomiast jeśli poniedziałek jest dla państwa pierwszym dniem po urlopie, to pogoda postanowiła chyba zadbać o to, żeby powrót do rzeczywistości nie był zbyt łagodny, bo mamy dziś bardzo ciepły, miejscami wręcz upalny dzień. Na południu termometry pokazują nawet 34 stopnie, w dużej części kraju około 30, chłodniej tylko nad morzem, tam mniej więcej 22 stopnie. Ale uwaga, od zachodu i północy wędruje przez Polskę strefa deszczu i burz, dlatego może zagrzmieć m.in. od Kaszub i Warmii przez Wielkopolskę aż po Sudety. Lokalnie trzeba się też spodziewać gradu, a pod burzami deszcz ma być intensywny do 30-40 litrów na metr kwadratowy. Co ciekawe, im dalej na wschód i południe, tym burzom może być trudniej, bo trafią tam na gorące, dość suche powietrze i część z nich po drodze może stracić impet, ale z tego powodu oczywiście nie będziemy płakać. Prawdziwa pogodowa zmiana ma nadejść w nocy wraz z chłodnym frontem, no i wtedy miejscami naprawdę zrobi się dynamicznie, czyli na południu przydadzą się wachlarz i woda, na zachodzie parasol, a w wielu miejscach najlepiej mieć pod ręką jedno i drugie.